Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w naszym programie sporo ciekawych tematów. Poznań był w czasach zaborów miastem cesarskich pomników. O tym powiemy w naszym programie.
Wilhelm I miał pomnik, który stał u szczytu Alei Marcinkowskiego, tam gdzie dzisiaj właściwie jest Park Jordanowski, ale tam wtedy był taki piękny budynek komendantury 5. Korpusu Armii.
Za królów i książąt piastowskich modlili się poznaniacy, a warto pamiętać, że katedralne podziemia to największa polska nekropolia piastowska.
Dwa ośrodki kształtowania się państwowości Polski. Tak właśnie nikt dokładnie może nie rozumiał, czy do dzisiaj nie rozumie, na czym polegały te dwa ośrodki, że był i Poznań z Gnieznem, i Kraków. I jak to się stało, że z tego powstała jedna całość?
Do dawnych czasów wrócimy w naszym programie. Historia zmarłych przodków może być historią prawdziwie żywą. Udowadnia to społeczność w Rożnowie. Ten temat także dzisiaj w naszej audycji. A już za kilka tygodni ukaże się pierwszy tom cyklu dotyczącego wielkopolskich krypt i grobów.
Te unikatowe miejsca pamięci, miejsca pochówku, ale też świadectwa kultury i tradycji z obszaru powiatu kościańskiego. Na chwilę obecną jest to 9 zinwentaryzowanych miejsc.
W stolicy Wielkopolski stał kiedyś pomnik z drewna, choć w założeniu miał być z żelaza. Wyjaśnimy tę historię w naszym programie. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat.
Spojrzeniem śpiewam Duholte Kunst i serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Duholte Kunst. Więc tak bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze z mieszkam złotym ta sama cisza wrześniowa. Śniowa. jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona.
Słuchacie historii żywej.
Poznań był w czasach zaborów miastem cesarskich pomników. O jednym z nich dziś w rozmowie Łukasza Kaźmierczaka z doktorem Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania.
Mówiliśmy o pomnikach pruskich, nie może także zabraknąć wspomnień o cesarzach, którzy także zagościli na monumentach w Poznaniu. Jeden pomnik szczególnie Paweł Cieliczko poleca do opowieści, to jest pomnik Fryderyka III, cesarza przedwcześnie zmarłego.
Wspomnieć warto, że Wilhelm I miał pomnik, który stał u szczytu Alei Marcinkowskiego, tam gdzie dzisiaj właściwie jest Park Jordanowski, ale tam wtedy był taki piękny budynek komendantury V Korpusu Armii. Natomiast pomnik Fryderyka III był niezwykłym pomnikiem i niezwykłe były okoliczności jego powstania. On stanął także na Placu Wolności, stanął w miejscu mniej więcej tym, gdzie dzisiaj jest fontanna i pojawił się tam w 1902 roku. To był ojciec cesarza Wilhelma II, który panował tylko 30 kilka dni, bo przedwcześnie zmarł, też bardzo długo panował Wilhelm I. No i w każdym razie pomnik był zaplanowany jako takie najważniejsze wydarzenie takiej wielkiej imprezy, a ta wielka impreza nazywała się Dniami Cesarskimi. To nie była taka zwyczajna wizyta cesarza w mieście, to był cały szereg uroczystości, a odsłonięcie tego pomnika było jego zwieńczeniem. Pomnik przygotował taki pruski artysta o nazwisku Bosse, wygrał konkurs i on przedstawiał cesarza na pięknym monumencie, w płaszczu, z mieczem, z buławą marszałkowską, no taki obraz władztwa jeszcze, ale tam gdzieś na dole jeszcze była taka mała fontanienka, do której się lała woda. Ale co jest ciekawe, on był bardziej rozbudowany w pierwotnej wersji, ponieważ jeszcze siedział taki chłop, który patrzył z zachwytem i utęsknieniem i radością w oblicze cesarskie, a po czterech kolumnach pieły się gałęzie sękatego dębu, bo dąb, pamiętajmy, był takim symbolem tej władzy niemieckiej. No cesarz uznał, że to jest trochę przesada, bo cesarz Wilhelm II mocno się angażował w te działania i te dwa elementy z pomnika usunięto, no i był on nieco uproszczony, no ale wysoki.
Po kolaudacji cesarskiej.
Tak, audacji cesarskiej. Cesarzowi się efekt końcowy spodobał, bo po odsłonięciu pomnika obszedł go dokładnie, obejrzał, po czym zaproszono przed oblicze cesarskie tegoż artystę i artysta dostał dyplom profesora Akademii Berlińskiej, więc tutaj został doceniony bardzo. Natomiast te dni cesarskie się w Poznaniu odbywały. Wtedy powstała też tak zwana droga cesarska. Cesarz wjechał bramą berlińską, czyli tą bramą na Świętym Marcinie na wysokości zamku, którego wtedy jeszcze nie było. Przejechał Świętym Marcinem do Teatru Miejskiego, czyli do Arkadii, potem wjechał na Plac Wolności, przejechał przy pomniku Nachockim, który był po tej zachodniej stronie placu i stanął przed tym pomnikiem, który został odsłonięty. Ta impreza była wielka, natomiast była zupełnie zignorowana przez polskie społeczeństwo. Wtedy już było widać, że ten polski duch narodowy jest silny. Tutaj to było bardzo wyraźnie widoczne. Nawet sam cesarz takim niesmakiem o tym powiedział, ponieważ wszystkie budynki niemieckie były iluminowane, natomiast te, które należały do Polaków, a to był na przykład hotel Bazar, były zupełnie wygaszone.
To jeszcze warto dopowiedzieć koniec tej historii. Bo cesarz Fryderyk III stał się na moment niemalże polskim patriotą.
Tak, tak. To jest taka piękna anegdota, którą przytoczył Zbigniew Zakrzewski, który opisał o tym jako o sytuacji, którą widział naocznie, gdy 27 grudnia ktoś włożył w dłoń cesarza na pomniku biało-czerwony sztandar, więc tutaj w tym miejscu takim centralnym nagle ta funkcja tego pomnika się zupełnie zmieniła. Pruski policjant natychmiast chciał ten symbol zlikwidować, no ale ktoś mu odstronił potrącił drabinę, z której spadł i się poturbował, i stał ten cesarz z polską flagą. Natomiast stać przestał oczywiście pamiętnej nocy z 3 na 4 kwietnia, kiedy został z tego cokołu strącony i ściągnięty przed pomnik Nachocki, gdzie tam te wszystkie strącone pomniki prezentowano. A resztki tego pomnika są do dzisiaj i można je zobaczyć w lapidarium Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu na terenie kampusu Morasko.
Jak zawsze zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie.
Do pomnikowych historii wrócimy pod koniec naszego programu. A na razie gramy utwór z dawnych lat.
Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be. Darling, I watch you when you are sleeping. You belong with me.
Za królów i książąt piastowskich modlili się poznaniacy. W niedzielę w katedrze miało miejsce uroczyste nabożeństwo pod przewodnictwem metropolity arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Katedralne podziemia to największa polska nekropolia piastowska. Spoczywają tu Mieszko I i jego syn Bolesław Chrobry, a także m.in. Przemysł II, Kazimierz Odnowiciel czy Mieszko II. W przyszłym roku czekają nas obchody tysiąclecia koronacji pierwszego króla Bolesława Chrobrego, więc to dodatkowy kontekst tej modlitwy. Naukowcy wciąż nie mają pewności, gdzie narodziło się państwo polskie. Czy to Wielkopolska z ośrodkiem gnieźnieńskim, czy Poznaniem? Czy może początków należy szukać w Małopolsce? Badania trwają. A oto opinia profesora Tomasza Jurka z Poznania.
Te zaszłości są bardzo stare, plemienne i tak jak mówi się, to jest na takie hasło w historiografii, dwa ośrodki kształtowania się państwowości Polski. I tak właśnie nikt dokładnie może nie rozumiał, czy do dzisiaj nie rozumie, na czym polegały te dwa ośrodki, że był i Poznań z Gniezdem i Kraków. I jak to się stało, że z tego powstała jedna całość? I ja to próbuję wyjaśnić. Tak jak wszystko w X wieku są bardzo niepewne, hipotetyczne, ale moim zdaniem udało się to jakoś wyklarować.
No my jesteśmy dumni z tego, że tu jest pierwsza katedra, no że tutaj w naszych okolicach chrzcił Mieszko.
No tu bym się nie zgodził, ale to moja hipoteza. Ale rzeczywiście, jak święty papież Jan Paweł II mówił, tu się wszystko zaczęło, to na pewno. I państwo i kościół, pierwsze biskupstwo, biskup Jordan, chrzest może nie, ale tu się wszystko zaczęło, tu w Poznaniu, w Gnieźnie, w Wielkopolsce. Natomiast tak jak mamy trochę taką wizję podręcznikową w tej chwili, że państwo piastowskie, państwo polskie wyrosło w ten sposób, że Zalążek narodził się nad Wartą i potem to państwo jak kula śniegowa się toczyło i pochłaniało wszystko w koło, no i tak pochłonęło też Kraków i tak... No tak powstało. Rzecz nie jest taka prosta właśnie, uważam. Krakowa nigdy nie zdobyliśmy. Natomiast krakowianie zdobyli nas. Zdobyli Gniezno. I rzecz jest bardzo zawiła, bo krakowianie, obcy, wiślanie, ale na ich czele stał nasz polański książę Bolesław Chrobry i to on z krakowianami przyszedł, podbijając chyba siłą, zdobywając Gniezno i Poznań, ale nie był tu obcy. On był synem naszego księcia i zresztą w ten sposób, przez ten właśnie troszkę zawiły układ stosunków, te dwa ośrodki, dwa terytoria plemienne mogły się zrosnąć w jedno. I tak jak kończę swój artykuł, tak powstała Polska.
Są to sprawy niesłychanie ciekawe. A ile lat poświęcił pan na badanie tych wzajemnych, dawnych stosunków?
To nie jest tak, że przeznaczam w tej chwili 3 godziny dziennie na badanie i idę do innych zajęć, tylko po prostu tym... Historyk powinien tym żyć.
I no, wydaje mi się, że pan zaczął żyć i co pana skłoniło do takiego właśnie życia?
Mnie historia bawiła od dzieciństwa. Jedno z najstarszych moich wspomnień, jak byłem bardzo mały, mama mi opowiadała o bitwie pod Grunwaldem, jak to groźni krzyżacy wystraszyli Litwinów. Ja mam do dzisiaj w oczach ten obraz tych krzyżaków, którzy mają rogi na hełmach. I nie wiem, czy to ja sobie dośpiewałem, czy mama mi tak opowiadała, ale to jest taki jeden z najstarszych obrazów mojego dzieciństwa i już wtedy żyłem zakotwiczony w historii. A potem, no, jak się nauczyłem czytać, zacząłem trochę czytać, bawiłem się żołnierzykami, bardzo długo zresztą, aż wstyd się przyznać, ale to mi pozwalało tworzyć rzeczywistość historyczną. I ja z tą historią żyję całe życie właściwie.
Ile już lat jest pan naukowcem?
Pewnie miałem 3 lata, pewnie jak mama mi o tym Grunwaldzie opowiadała, więc 60 lat z historią żyję.
Panie profesorze, pan ma inne hipotezy związane z naszym chrztem, prawda?
Tak, ja uważam, że chrzest odbył się w Niemczech, w Magdeburgu albo w Kwedlinburgu. No to już są kwestie wyboru jednego z tych miejsc i wyboru daty też, bo uważam, co do tego jestem całkowicie przekonany, że święta data 966, jedna z nielicznych dat, którą każdy Polak podobno zna, nie jest wcale dobrze udokumentowana. I to właśnie historycy krytycznie się zgodzą. Ona nie jest dobrze udokumentowana i równie dobrze można by przyjąć, że chrzest się w 965 roku odbył. I teraz od tego, który rok wybierzemy, a tu właśnie nie ma mocnych argumentów za jednym czy drugim, byłoby to albo w Kwedlinburgu, albo w Magdeburgu. Ale w każdym razie w Niemczech na dworze cesarskim, bo ja uważam, że chrzest jako pewien akt polityczny i medialny musiał się odbyć w odpowiednim anturażu. Nie było sensu go robić w Poznaniu, Gnieźnie czy Nosowie Lednickim, gdzie nikt by tego nie zauważył. Natomiast pokazać Europie, że nasz książę staje się władcą chrześcijańskim i na odpowiednie forum to zaprezentować, więc odbyło się to na któryś z wielkich zjazdów cesarskich podczas pobytu cesarza Otona w Saksonii. I tu właśnie w grę wchodzi wiosna 965 albo wiosna 966. Nie ma się czego wstydzić, nie ma w tym nic złego. Jak historycy patriotyczni nastawieni uważają, że byłoby to coś nie wiem, godzącego w naszą godność. Że...
A wręcz przeciwnie.
A wręcz przeciwnie. To właśnie pokazaliśmy się światu, a nie gdzieś na zaszlanku to robiliśmy.
No w każdym razie historycy mają bardzo dużo roboty.
Historycy mają dużo roboty, tysiąc lat mija, a my ciągle mamy tę robotę. I zresztą cały urok polega na tym naszego fachu, że nawet te rzeczy, które są... Jak są datą chrztu, okrzyknięte, nie ma ich co ruszać, jak się trochę pogrzebie w nich, okazuje się, że tam można inaczej spojrzeć.
I coś jeszcze wyłuskać.
Ktoś kiedyś powiedział, że każde pokolenie na nowo odczytuje upadek Rzymu. Ale mi się wydaje, że każde pokolenie w każdym narodzie odczytuje pewne wielkie problemy dziejów tego narodu, swojego od nowa. I na tym polega piękno historii, że nie jest to zamknięta wiedza, ale że wiedza żywa i dyskusyjna.
No a teraz co pan robi konkretnie?
Teraz, no nawet dosłownie dzisiaj, godzinę temu pisałem początki państwa polskiego, jeszcze też to ciągle mnie zajmuje, historia Czerchowa pod Łęczycą. Rzecz mało znana zupełnie, ale uważam, że pasjonująca. Po nowych wykopaliskach dopisuję część historyczną do tej pracy, głównie poświęcony wynikom wykopaliskowym. No nie chcę zdradzać za wiele, ale uważam, że ten Czerchów, nieduża miejscowość w tej chwili, to jest niesłychanie ciekawy fragment naszych dziejów.
No to wybieramy się pod Łęczycę, oglądamy to, co tam jest, a potem czekamy na wyniki pańskich badań.
Tak, trzeba trochę poczekać, ale pewnie niebawem będą. A potem się znajdzie coś nowego. Coś zawsze się znajdzie.
Nie wątpię. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Słuchacie programu Historia Żywa.
czynię po to, by wesprzy mnie trwał. I aby żyć w siebie samego trzeba dać.
Historia zmarłych przodków może być historią prawdziwie żywą. Udowadnia to społeczność szkoły w Rożnowie. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości na tamtejszym cmentarzu odsłonięto tabliczki weteranów. To ludzie, których burzliwe czasy odsunęły w zapomnienie, a dziś pamięć o nich odkrywają uczniowie dzięki wspaniałym nauczycielom historii. Na wzruszającej uroczystości w Rożnowie był Grzegorz Ługawiak.
A po tych wszystkich, którzy szli przed nami z krzykiem Ojczyzno i z męką szaloną, a po tych wszystkich, którzy ginęli sami, aby nas zbawić swoją krwią czerwoną, za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny, o Polsko, odmów odpoczynek wieczny.
Nastąpi uroczyste odsłonięcie tabliczek na grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
Jesteśmy w Rożnowie na cmentarzu, żeby uczcić, uhonorować weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, Wiktora Dąbrowicza i Stanisława Ulatowskiego.
Marek Kasprzak, nauczyciel historii w zespole szkolno-przedszkolnym w Rożnowie.
Zostali wpisani do ewidencji właśnie weteranów walk o wolność i niepodległość Polski Instytutu Pamięci Narodowej.
Te groby zostały oznaczone tabliczkami specjalnymi,
tak,
prawda? To nie gwarantuje, że te groby nie...
gwarantuje, natomiast myślę, że ręka komuś zadrżałaby, gdyby taki grób oznaczony przez taką wspaniałą tabliczką, żeby ktoś w ogóle mógł pomyśleć o tym, żeby ten grób zlikwidować. Tak więc ja mam nadzieję, że to prawo się troszeczkę zmieni, uściśli i faktycznie te groby weteranów będą chronione prawnie. Jeżeli nie odgórnie państwowo, to chociażby w ramach gmin, w ramach miast, poprzez władze miejskie, poprzez radnych, żeby w końcu każdy się zabrał za to, że tych grobów jest coraz mniej. Powstańców wielkopolskich, czy właśnie w ogóle powstańców styczniowych, listopadowych. I po prostu musimy o to dbać, musimy te groby szanować, musimy pamiętać po prostu o naszej przeszłości i ją szanować.
A odsłonięcie na grobie Wiktora Dąbrowicza. Poproszę pana burmistrza Tomasza Szromę.
Zazdroszczę panu, ma pan tak fenomenalnie patriotyczną gminę. To dzięki ludziom, dzięki nauczycielom.
Ja się bardzo cieszę, bo to jest taka w naszych czasach dosyć niespotykana akcja, że dzieciaki szukają historii swoich przodków.
Burmistrz obornik Tomasz Szrama.
Tak zauważyłem z dziećmi, z uczniami rozmawiając, bo też wizytę mi złożyli, o tym wszystkim mówili, że było widać taką pasję w nich, że nie robią tego jako nudne zadanie domowe, tylko wręcz się pasjonują, cieszą i sami szukają, wypytują wszystkich w rodzinie na temat swoich przodków, którzy walczyli o niepodległość Polski. I jak widziałem pasję w tych uczniach, oni to potraktowali jako takie hobby wręcz, jako takie wyzwanie, zaangażowali się w to. Jestem pod wrażeniem, że w szkole można wzbudzać w naszych czasach pasję.
Pani sołtysy, zorganizować akademię szkolną to nie jest trudno. Nauczyciele to potrafią. Natomiast wzbudzić autentyczność w tych zachowaniach młodzieży to już jest sztuka.
Mogę się tylko cieszyć jako nauczyciel historii.
Sołtys Rożnowa, Barbara Bacic-Gertner.
To były i questy w ubiegłym roku i dwa lata temu, bo najpierw groby Rożnowice, potem Franciszek, potem quest o Włodzimierzu Krzyżanowskim. Teraz kolejne, naprawdę chylę czoła przed moimi następcami.
Na wiosnę planujemy stworzyć też miejsce pamięci poświęcone właśnie naszym bohaterom tutaj, których możecie pamiątki oglądać w gablotkach. Mam nadzieję, że to się uda nam zrobić i na taką kolejną uroczystość.
Myślę, że stulecie odzyskania niepodległości to był ten moment, gdzie faktycznie na nowo sobie wszyscy przypomnieli o naszych bohaterach. Ja akurat nie musiałem tego stulecia mieć, żeby sobie przypominać, bo mam sam w rodzinie powstańca wielkopolskiego. Mój pradziadek był powstańcem wielkopolskim, drugi pradziadek był w armii Andersa, walczył pod Monte Cassino. U mnie historia była żywa praktycznie od czasu, kiedy byłem małym dzieckiem. Pamiętam poczucie dumy, jaką miałem jako małe dziecko i myślę, że między innymi dlatego jestem też nauczycielem historii, po prostu.
Uległo polskich żołnierzy, za wolność naszą jest brat. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy.
Słuchacie programu Historia Żywa.
To jest opowieść o historii Wielkopolski, ale z bardzo nietypowej perspektywy. Już za kilka tygodni ukaże się pierwszy tom cyklu dotyczącego wielkopolskich krypt i grobowców. Autorem jest z zamiłowania regionalista i historyk dr Emilian Prałat, z którym rozmawiał Jacek Marciniak.
W planie jest nowa seria wydawnicza. Pierwszy tom pod koniec roku się ukaże. Będzie to seria Wielkopolskie Krypty i Podziemia. W pierwszym tomie znajdą się te unikatowe miejsca pamięci, miejsca pochówku, ale też świadectwa kultury i tradycji z obszaru powiatu kościańskiego. Na chwilę obecną jest to 9 zinwentaryzowanych miejsc. Każde z opisaną historią osób, które w tych kryptach spoczywają, informacja na temat stanu zachowania, rysunki, plany, przekroje, dokumentacja fotograficzna, ale również autentyczne zapiski z nekrologów, z epitafiów, które rzucają światło również na ceremoniał pogrzebowy, czy na tę tradycję funeralną, sepulkralną, która w odległych wiekach się pojawiała. Najstarsza z zinwentaryzowanych krypt pochodzi z wieku XVI, najnowsze z wieku XX, a więc jest to prawie 5 stuleci przekroju wielkiej, wyjątkowej tradycji, dosłownie niewidocznej, bo ukrytej kilka metrów często pod posadzkami wspaniałych, zabytkowych kościołów. Krypt jest absolutnie dużo. Jest z nimi jeden zasadniczy problem. Są od lat niebadane, opieka nad nimi wygląda raczej mizernie. Często są to miejsca absolutnie zaniedbane. Pamiętajmy, że też odnoszą się do rodów, których dzisiaj w zasadzie już nie odnajdziemy wśród żyjących. Tych potomków też jest absolutnie niewielu i bardzo rzadko przejawiają zainteresowanie tą dawną spuścizną. Natomiast jest jeszcze jeden problem. Krypty i ich zawartości są absolutnie trudne z punktu widzenia konserwatorskiego, jeżeli chodzi o zachowanie, badanie i w jakikolwiek sposób opracowanie tych obiektów, tej tradycji zarazem. A pamiętajmy, praktycznie każdy bardziej znaczący kościół, który z wieku chociażby XVII czy XVIII pochodzi, taką kryptę najczęściej miał. Tam, gdzie była rodzina ziemiańska, szlachecka, to przy kościele parafialnym z reguły albo znajdowała się nekropolia, albo faktycznie, jak w wielu wypadkach, krypta, która skrywała kilka pokoleń, niekoniecznie należących do jednej i tej samej rodziny. No i też pamiętajmy, mamy jeszcze dzisiaj najczęściej już puste, ale krypty, które znajdowały się pod dużymi założeniami klasztornymi. Jak chociażby przykład krypt w klasztorze w Lubiniu u benedyktynów, które dzisiaj są już opróżnione. Czy chociażby piękna krypta znajdująca się w Woźnikach pod klasztorem franciszkanów. A więc wspaniała, wielka tradycja. Od razu też dodajmy, że wiele pochówków, które w tych kryptach odnajdujemy, to są absolutne dzieła sztuki, jeżeli mówimy chociażby o samych trumnach, które są kopalnią wiedzy, informacji i zróżnicowanej tradycji artystycznej.
Takie dzieła sztuki?
Zdecydowanie tak. Trumna była absolutnie dziełem sztuki. Przypomnijmy ten okres wcześniejszy, wieku XVII-XVIII, kiedy ta tradycja castrum doloris, wielodniowych, czasem wielotygodniowych pochówków była bardzo żywa. W wieku XVIII i XIX stopniowo uległa zmianie. Tutaj oczywiście tradycja oświeceniowa bardzo to zmieniła. Natomiast tym najważniejszym elementem funeralnym, który cały czas artystycznie był w cudzysłowie obrabiany, podejmowany, były trumny. I tutaj możemy znaleźć bardzo wiele przykładów, które też pokazują, jak zmieniała się tradycja, jak zmieniał się pochówek.
I moda.
I moda, zdecydowanie tak, bo mamy sporo trumien, zwłaszcza przy okazji rodu żółtowskich, które są wyraźnie importami, w cudzysłowie, francuskimi, bo widać tam pewne elementy tej stylistki, którą znajdujemy nad sekwaną. Widać, że są to absolutnie bogate pochówki, bowiem mamy dekorację roślinną, ornamentalną, ale pojawiają się również przedstawienia figuralne. Dodatkowo pamiętajmy, że na większości tych trumien mamy tabliczki znamionowe, które również są świadectwem tego, jak zmieniał się język, jak zmieniała się chociażby pisownia. A do dnia dzisiejszego to jest w wielu przypadkach też jedyne świadectwo pisane o osobach, co do których w zasadzie nie wiemy nic, poza tym, że w danej świątyni czy przy niej są pochowane.
Krypty jakich rodów opisuje pan w tym pierwszym tomie?
Mamy w pierwszym tomie kryptę rodziny Gostyńskich, mamy kryptę Chłapowskich, Żółtowskich, Zbijewskich, Kęszyckich. Mamy również kryptę rodziny Gorzeńskich i rodziny Chełkowskich częściowo. Pamiętajmy, że rodziny, które wymieniłem, zasadniczo są głównymi, w cudzysłowie, rezydentami tychże krypt, natomiast znajdują się w nich również pochówki wcześniejszych rodzin, co do których mamy tylko informację, że były tam pochowane, natomiast nie jesteśmy w stanie zidentyfikować konkretnych osób, które tam spoczywają. I też od razu tutaj warto dodać, że poza kryptami, które są usytuowane pod kościołami, mamy również osobny typ krypty, jaka jest związana z kaplicą grobową, wolnostojącą, rodzajem rodzinnego mauzoleum, jak chociażby w Łękach Wielkich, gdzie mamy mauzoleum rodziny Kęszyckich, piękna kaplica nad ziemią i krypta schowana poniżej poziomu gruntu. No i też mamy osobną formę grobowca, który na zakryty jest bezpośrednio nagrobkiem, a więc ta forma można by powiedzieć najprostsza. Spośród tych inwentaryzowanych, badanych krypt mamy wyodrębnionych na chwilę obecną 5 takich podstawowych typów. Każdy z nich w książce otrzyma swoją charakterystykę, krótką taką metryczkę, która pokazuje specyfikę, no i oczywiście też wyjaśnienie, dlaczego taki rodzaj krypty czy pochówku towarzyszy tej, a nie innej rodzinie.
Mówimy o kryptach w Wielkopolsce.
Na chwilę obecną tak. Planów póki co nie mam, aby wychodzić poza Wielkopolskę. To jest tak gigantyczny obszar do przebadania i tak trudny w wielu wypadkach, że myślę, że ta seria będzie musiała mieć jeszcze z 2-3 kontynuatorów.
Do tej historii będziemy jeszcze wracać, a na razie gramy utwór z dawnych lat.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
And his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto.
In the ghetto.
And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. And a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
And his mama cries.
W stolicy Wielkopolski stał kiedyś pomnik z drewna, choć w założeniu miał być z żelaza. Ten paradoks wyjaśnia dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania, z którym rozmawia Łukasz Kaźmierczak.
Na zakończenie naszego mikrocyklu opowieści o pomnikach pruskich, kiedyś dominujących w Poznaniu, potem zburzonych najczęściej pamiętnej jednej nocy 1919 roku.
Z 3 na 4 kwietnia?
Tak, pomnik, który się różni od reszty, pomnik żelaznego obrońcy z bardzo ciekawą historią. Już sam fakt, że to jest pomnik z drewna, ale także pruski.
Tak, to jest pomnik niezwykły. Chyba ostatni pomnik, jaki powstał w Poznaniu. Ten pomnik zadebiutował 1 sierpnia 1915 roku. I to był pomnik też, który zmieniał lokalizację, bo on został odsłonięty podczas takiej wielkiej imprezy, którą z okazji pierwszej rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny zorganizowano w ogrodzie zoologicznym. Czyli to stare zoo. Wtedy to było coś zupełnie innego. Wtedy to był ogromny teren, kilkuhektarowy, na którym były rozłożone stoliki piwne i tam się zbierały naprawdę tysiące obywateli.
20 tysięcy osób było.
Tak, na tej imprezie właśnie odsłonięcia tego pomnika właśnie przybyło 20 tysięcy osób, a te zwierzęta były taką ozdobą, uzupełnieniem. No i właśnie tegoż 1 sierpnia 1915 roku, w piękny letni dzień, zrobiono imprezę z okazji tej pierwszej rocznicy wojny i tam właśnie odsłonięto pomnik. To był pomnik takiego krępego wojaka, raczej przysadzistego, prostego, takiego z ludu, wyrzeźbiony w drewnie. Był to taki drewniak, ale nazwano go żelaznym obrońcą, ponieważ to się wiązało z taką inicjatywą, którą wtedy zrobiono, żeby zbierać środki na wsparcie armii. I w związku z tym ten żelazny obrońca miał stać się żelazny dzięki temu, że będą w niego wbite gwoździe, które sprawią, że powstanie taka żelazna powłoka.
A każdy gwóźdź można było kupić?
Ale tak, oczywiście, bo Niemcy to dobrze wymyślili i to nie było tak, że każdy mógł sobie przyjść ze swoim młotkiem i swoim gwoździem i wbić tam cokolwiek, tylko te gwoździe się kupowało. Taka była specjalna budka, w której były takie niemieckie panie i one te gwoździe sprzedawały. I można było kupić na tym stoisku srebrny gwóźdź, który kosztował 5 marek, mosiężny, który kosztował 2 marki i żelazny, który kosztował 1 markę, a specjalną zniżkę 50 feników stosowano dla dzieci oraz żołnierzy w stopniu niższym niż sierżant. Także ci Niemcy kupowali te gwoździe, te środki oczywiście szły na wsparcie tych żołnierzy walczących na froncie. I się
trochę najeżyła ta rzeźba, ale jak tak. Słyszałem, nie do końca była wypełniona. Ten jeż
tak, tu
miał braki.
Miał braki. Podczas imprezy inauguracyjnej sprzedano 350 gwoździ. Natomiast potem, żeby to uzupełnić, tę postać przeniesiono właśnie 14 sierpnia, czyli po 2 tygodniach, na Plac Wolności. I on stanął na schodach prowadzących do Arkadii. No i tam właśnie znowu się pojawiały te panie w tej budce i to sprzedawały kolejne gwoździe, żeby w końcu ten żelazny obrońca stał się żelazny. A nawet jeszcze było tak, że jako, że tam był blisko bank, to przyjmowały zapłaty także czekami. Także już nikt nie powiedział, nie mam gotówki, tylko panie, nie ma problemu, czeki przyjmujemy. No szła ta akcja słabo. To już naprawdę nie szło, bo w czerwcu 16 roku, czyli niemal rok po rozpoczęciu tej akcji, w raporcie niemieckiego Czerwonego Krzyża pojawiła się informacja, że jeszcze pozostało tyle miejsca, że można wbić jeszcze około 4000 gwoździ w tą figurę żołnierza. No więc to tak świadczyło dosyć słabo o tej hojności i patriotyzmie niemieckich obywateli Poznania.
Ten pomnik, jak każdy w zasadzie z tych pomników pruskich, zniknął, chociaż nie do końca wiemy kiedy i jak.
Tak, to znaczy pamiętajmy, że Poznań był miastem, w którym urodził się feldmarszałek Paul von Hindenburg, który był wtedy postacią ubóstwianą.
Gwiazdą.
Był dowódcą wojsk niemieckich.
Myśli militarnej.
Tak. I on się urodził w kamienicy na ulicy Podgórnej. I to nawet w tym samym roku, w którym zmarł mieszkający w tejże kamieniczce Karol Marcinkowski, urodził się Hindenburg i w tej kamieniczce stworzono Muzeum Hindenburga i postać tego żelonego obrońcy zdeponowano w tym muzeum. Co się stało z nim potem, nie wiadomo.
Historia żywa.
Pomnikową historią kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Więcej w naszym magazynie dokładnie za tydzień. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. A kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc. Jolka, jolka.